Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, także namiestnik bardzo się dziwił. Rzekł do nich Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: na krzyż z nim. Namiestnik odpowiedział: cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. A cały lud zawołał: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Kolejna niedziela Wielkiego Postu, kolejne gorzkie żale, kolejne rozważanie pasyjne, kolejny etap upokorzenia. Dziś chcemy pochylić się nad sceną sądu, który odbywa się nad Jezusem, i zobaczyć w niej również rodzinę, małżeństwo, wspólnotę, która zamieszkuje razem i która podobnie jak Jezus doznaje krzywdy, upokorzenia i cierpienia. Jak słyszymy, stawiono Chrystusa przed namiestnikiem. Piłat zadał mu pytanie: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie. Chrystus, pomimo że nie rozmawia już później z Piłatem, przyjmuje to upokorzenie z wszelkimi konsekwencjami. Piłat się dziwi. Dziwi, jak Chrystus może przyjąć krzyż, może przyjąć niesłuszny wyrok śmierci. Ale odkrył, że w tym milczeniu Chrystusa objawia się wielkość. Nie chciał go skazać. Chrystus nie powiedział żadnego słowa. Milczeniem przekonał rzymskiego namiestnika, że oni nie mają racji. Święty Mateusz notuje, że Piłat wiedział, iż przez zawiść go wydali, a zazdrość zawsze posługuje się oszczerstwem. Zatrzymajmy się na chwilę nad małżeństwem Piłatów, które było po stronie Jezusa. Samego Piłata poproszono o zatwierdzenie skazującego wyroku śmierci, jaki wydała Wysoka Rada Żydowska na Jezusa. Nie podano jednak faktycznego powodu wydania tego wyroku. Wiedząc, że Rzymianin by go nie zaaprobował, oskarżono więc Jezusa o to, że sieje niepokój, ogłaszając siebie królem Izraela. Przedłożone racje nie przekonywały Piłata. Był skłonny więźnia uwolnić. Podkreślają to wszyscy ewangeliści. Także jego małżonka wstawiała się za Jezusem. Gertruda von Lefort w powieści Żona Piłata opowiada, że Klaudia Prokula słyszała we śnie, jak przez wszystkie wieki we wszystkich językach ogłaszać się będzie umęczon pod Ponckim Piłatem. Dlatego prosiła męża, by trzymał się z dala od tej sprawy. Orygenes przekazał, że została chrześcijanką. Wszyscy dobrze wiemy, jak to się skończyło. Piłat nie posłuchał małżonki. Uległ szantażowi, bał się kolejnego konfliktu z arcykapłanami. Wyrok zatwierdził, ale jednocześnie oświadczył publicznie, że w oskarżonym nie znajduje żadnej winy. A w naszym codziennym życiu, czyż nie jest czasem podobnie? Ulegamy innym, a gdzie wierność i jedność małżeńska? Mąż, który zdradza żonę, pytany przez nią, czy to jest prawda, zrywa się rozjuszony, przeklina, bije ją niemiłosiernie albo w furii odbiera jej życie. Bo wyszła na jaw jego słabość, a żona chce mu pomóc, by naprawić, sprostować. Jak więc napominać, gdy ci, którym pragnie się pomóc, żyją w mentalności ciągłego naciągania życia i wiary do form własnego postępowania, a nie kształtowania życia według wymogów miłości, jedności i piękna? Aby napominać, nie należy podchodzić do drugiego z góry jako boss, ale podejść z miłością jako ktoś gorszy. Piłat jednak swe oświadczenie, że wskazanym nie znajduje winy, potwierdził gestem umycia rąk, który oznaczał odsunięcie od siebie odpowiedzialności za tę śmierć. To była jego pomyłka, jego udział w nieprawości, w grzechu tych, którzy w imię swoich fałszywych wyobrażeń o Mesjaszu odrzucili tego, który nim był. Piłat przeszedł do historii jako ten, który skazał Jezusa na ukrzyżowanie. W naszych rodzinach jakże często wykonujemy ten gest, gest umycia rąk. Piłat, zaślepiony władzą, zastraszony utratą stanowiska, nie posłuchał żony, aby nie czynił nic złego temu sprawiedliwemu. Wydał wyrok, a potem już konsekwencja tego wyroku. Napisana tabliczka z winą, zrobiony krzyż, na którym zwykle wieszano największych zbrodniarzy, i rozpoczyna się droga na wzgórze Golgoty, na Kalwarię, bo tam za miastem wykonywano wyroki śmierci przez ukrzyżowanie. To nie tylko wtedy Piłat, sąd, umycie rąk, fałszywi świadkowie, wyrok śmierci. To nie tylko oni, to nie tylko Piłat, tłum domagający się śmierci. To, kochani, dziś i pośród nas powtarza się ta sytuacja. Powtarza się nieustannie. To nie znaczy, że w takim razie mamy się poddać. Gorzkie żale mają być momentem refleksji. To my, patrząc na to wszystko, mamy pomyśleć, ile razy w naszym życiu uczucia, zachowanie innych, różne sytuacje prowadzą nas do szafowania wyrokami, do oceny, która nie jest sprawiedliwa, do wydawania wyroków, które ranią, skazują naszych najbliższych na czas cierpienia, zawodu, żalu. Ileż dziś ran w naszych rodzinach zadaje się językiem? Czy myślimy o tym, że to krzywda, że nie można za wszelką cenę, że niczego się nie osiągnie kosztem krzywdy i niesprawiedliwości czynionej innym? Pomyślmy i o tym, czy aby nie jesteśmy w tym tłumie, który bezmyślnie, może przekupiony, może ktoś nam powiedział, ktoś, kto rzekomo ma autorytet, czy nie wołamy i krzyczymy na krzyż z nim? Czy nie jesteśmy tłumem, który widział jego cuda, widział czynione przez Jezusa dobro, który przecież nie tak dawno wiwatował, wołając Hosanna? Od sytuacja z parafii. Wszyscy wydawali mu świadectwo dobrego katolika, ale gdy ksiądz napomniał go, że nie może wykorzystywać kościoła do robienia sobie kampanii politycznej, tenże dobry katolik staje się automatycznie wrogiem księdza. Zrywa z kościołem i zakłada w wiosce partię antykościelną, co by dopiec proboszczowi. Ileż zła, niesprawiedliwości w naszym społecznym życiu dzieje się właśnie dlatego, że nie ma w nas odwagi, aby pomyśleć o konsekwencjach, jakie mogą wyniknąć z naszego zachowania. Kroczenie za tłumem, powtarzanie tego, co inni twierdzą, bezmyślne powtarzanie zasłyszanych opinii, to jest to, co obserwujemy w tej scenie. Czy kiedykolwiek o tym pomyśleliśmy? Tak wielu ludzi cierpi dziś niewinnie, bo ludzkie słowo raz powiedziane, bo wydany wyrok prywatny, bez sprawdzenia faktów, jest wyrokiem piłatowym, za który nikt nie chce wziąć odpowiedzialności. Łatwiej umyć ręce, powiedzieć to nie ja, to ktoś inny, albo stojąc w tłumie krzyczeć my wiemy lepiej. My wiemy lepiej. W naszych rodzinach bardzo często to obraz konfliktu pokoleń. Dziecko nieźle narozrabiało, ojciec lub matka chcą je napomnieć, poprawić, wytłumaczyć, porozmawiać. Ono ucieka poza zasięg ich rąk i z daleka wyzywa ich i odgraża się, że ono im jeszcze pokaże. Co z przykazaniem czci ojca swego i matkę swoją? Jakże często ten ojciec i ta matka, może już starsi, schorowani, słyszą od dziecka: biorę swoje życie we własne ręce. Jedna z gimnazjalistek powiedziała kiedyś: proszę księdza, moi rodzice mnie nie rozumieją. Ciągle myślą, że jestem dzieckiem, na nic prawie nie chcą mi pozwolić. Moje koleżanki mają o wiele więcej swobody. Strasznie mnie to denerwuje, bo traktują mnie jak dziecko i nie ufają mi. Wiem, że nie jestem jeszcze zupełnie dorosła, ale jak mam obowiązki, to chcę mieć też i prawa. Konflikt pokoleń nie jest wynalazkiem naszych czasów. Jest chyba równie stary jak rodzaj ludzki. Zawsze starsi czegoś tam zakazywali młodzieży, a ta rewanżowała się miażdżącą krytyką. Potem młodzież doroślała, zakładała rodziny, rodziła dzieci, dzieci dorastały i historia się powtarzała. Kochani rodzice, miłość Boga zobowiązuje was, by uświadomić sobie, że dziecko nie jest waszą wyłączną własnością. Jesteście za tego młodego człowieka odpowiedzialni przed Bogiem. Podejmowanie dialogu, kontaktu uczuciowego z dzieckiem jest ważne po to, by szukać porozumienia. Jeśli sami będziecie kształtować miłość Boga w sercu waszego dziecka, to zaowocuje jego szacunkiem wobec was. Nawet wtedy, gdy wystąpi różnica zdań. Miłość bliźniego zachęca do otwarcia serca na potrzeby drugiego człowieka. Obliguje do załatwienia wszystkiego za pomocą dialogu. Zaprasza do szukania rozwiązań, z których będą zadowolone obie strony. Rozumiem rodziców, którzy boją się o swoje dzieci. Daleki jestem od krytykowania ich, ale warto postawić sobie pytanie, czy informuję dzieci, młodzież o tym, co czuję i czego się obawiam. Zakaz jest kategoryczny, odwołalny, nieuzasadniony i dlatego wywołuje tak wielki sprzeciw. Dlatego powinniśmy w naszych domach zdecydowanie więcej i szczerzej ze sobą rozmawiać. To jest też zadanie, jakie staje przed rodzicami i przed dziećmi. Nawiązać jak najlepsze relacje w rodzinie. Dużo rozmawiać, dużo słuchać tego, co mają do powiedzenia. Kochane dzieci, nie bójcie się opowiadać rodzicom o sobie, żeby mogli zauważyć, że się zmieniasz, że nie jesteś dzieckiem, że potrafisz rozsądnie patrzeć na życie. Spróbuj zapytać rodziców, czego się obawiają, co czują, co chcieliby ci o tym powiedzieć. Być może wtedy nieoczekiwanie zgodzisz się z ich niektórymi zastrzeżeniami. Następnie opowiedz rodzicom, jak odbierasz ich zakazy. Zaznacz, że postrzegasz to jako brak zaufania i że martwi cię to, bo przecież nie chcesz w żaden sposób ich skrzywdzić. Jeżeli w rodzinie jest to przyjęte, to przyłącz się do modlitwy rodziców, aby razem stanąć przed Chrystusem. Albo zaproś ich do wspólnej modlitwy, jeśli tego nie robicie. Pokaż, że ważne są dla ciebie te same wartości, które cenią rodzice. Ty też. Bo o to właśnie chodzi, by obie strony potrafiły wyjść naprzeciw swoim oczekiwaniom. Kochani, kończąc to rozważanie, chcemy podsumować. Przyjęcie przez Jezusa wyroku, Jego ofiara jest nie tylko wzorem i przykładem jedności, miłości, całkowitego, wzajemnego oddania się małżonków i rodziców względem siebie oraz dzieci, lecz przede wszystkim źródłem siły, która sprawia tę zdolność małżonka i rodzica. To ona sprawia, że rodzice są gotowi dać siebie swoim dzieciom całkowicie, bez rezerwowania sobie czegokolwiek. Ta moc tkwi w godzinie Jezusa Chrystusa. Chrystus wszedł jako człowiek w życie naszej wielkiej rodziny ludzkiej w konkretnej rodzinie, Maryi i Józefa. W czasie jego męki i śmierci do końca obecna była przy nim jego matka, podczas gdy inni obok wspaniałych słów zaofiarowali Chrystusowi zdradę i opuszczenie. W tym paschalnym misterium Chrystusa podniósł naturalny związek małżeński rodzący się w głębi Trójcy Przenajświętszej do godności sakramentu, by odtąd w mocy, jaka płynie z sakramentu małżeństwa, małżonkowie i całe rodziny mogły czerpać wzór miłości z mocy krzyża i Chrystusa zmartwychwstałego. Amen.